Tu Radio Maria Katolicki, głos w Twoim domu. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Kłania się Państwu ojciec Benedykt. Krajowy Plan Odbudowy to temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym Państwa gościem profesor dr habilitowany Henryk Wnorowski, kierownik Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie na Uniwersytecie w Białymstoku. Kłaniamy się Panu profesorowi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kłaniam się także naszym radiosłuchaczom oraz ojcu prowadzącemu.
Panie profesorze, pierwsza część naszych rozmów niedokończonych, gdzie mieliśmy zaszczyt pana gościć i rozmawiać na temat Krajowego Planu Odbudowy, odbyła się na antenie telewizji Trwam, oczywiście dostępna i na stronie internetowej telewizji Trwam i na portalu internetowym Radia Maryja. Przed nami druga część, jak zawsze druga część nie jest repliką czy klonem pierwszej części. Poproszę pana profesora o takie pańskie spojrzenie i to spojrzenie w takim dłuższym wywodzie, które da nam podstawę do dalszej dyskusji na temat Krajowego Planu Odbudowy. Ten Krajowy Plan Odbudowy, wiemy, że jest częścią Europejskiego Funduszu Odbudowy. W wyniku negocjacji na szczycie liderów 58 miliardów euro przeznaczonych jest na do wykorzystania dla Polski z całego tego rozdania po-covidowego 750 miliardów euro. Pozwolę sobie przeczytać to wprowadzenie, które zawiera ten Krajowy Plan Odbudowy, który wpisuje się w Europejski Fundusz Odbudowy, który mamy nadzieję zostanie uruchomiony i dopiero wtedy oddam panu głos. Przepraszam pana profesora za ten wstęp, ale wydaje się, że ten pierwszy akapit dużo rzeczy stawia jako fundament do dalszych pytań i wyjaśnienia nam, czym jest Krajowy Plan Odbudowy. Prezentowany projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności jest dokumentem programowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje. Dokument stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Horyzont czasowy realizacji dokumentu zamyka się z końcem sierpnia 2026 roku. Z naszej pierwszej części wiemy, że ten Europejski Fundusz Odbudowy przewiduje wsparcie w konkretnych, jak to jest określane, takich przedmiotach, chociaż to określenie to jest takie dosyć ciekawe, komponentach, to jest 5 komponentów i ma 2 ścieżki. Jedna ścieżka to są dotacje jako granta, druga to są pożyczki. Będziemy wdzięczni za wyjaśnienie nam tego wszystkiego jeszcze w kontekście jednej rzeczy. Już widzę, że pan profesor wziął oddech, by odpowiadać, a ja to cały czas dopytuję i wprowadzam, tak, prosząc o wprowadzenie naprawdę takie szerokie, byśmy mogli posłuchać i potem przejść do dyskusji. Bo wiemy, że ten Europejski Fundusz Odbudowy nie może wejść w życie bez zgody państw członkowskich i on przewiduje 750 miliardów euro takiego, powiedzmy, dofinansowania, wsparcia, a jednocześnie jesteśmy w trakcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2.1.2.7, gdzie trzeba to powiedzieć, 112 miliardów euro przewidzianych jest na inwestycje w Polsce, a ten Krajowy Plan Odbudowy w Europejskim Funduszu Odbudowy przewiduje dla Polski 58 miliardów euro, czyli ponad 50% tego, co jest przewidziane na te 7 lat perspektywy finansowej. Kropka, koniec, pański głos.
Tak naprawdę to ojciec wszystko powiedział, ale tak jak zostało to już powiedziane, spróbujmy to przełożyć na język, no, mam nadzieję, bardziej zrozumiały i jeszcze z takim większym i szerszym kontekstem. W jakim sensie wszystko się zaczęło już w grudniu 2020 roku na spotkaniu liderów państw członkowskich Unii Europejskiej, kiedy toczyły się tak naprawdę decydujące rozmowy o nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Finansowanie, budżety Unii Europejskiej są ustalane na okresy siedmioletnie. No i tak się składa, że w roku 2020 kończyła się poprzednia perspektywa, a od roku 2021 rozpoczyna się kolejna siedmioletnia perspektywa. No i ta sytuacja, te rozmowy o nowej perspektywie zbiegły się z bardzo bolesnym kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią. I w związku z tym te rozmowy liderów w grudniu jakby uzyskały szerszy zakres, szerszą perspektywę, bo ustalenia dotyczyły, no powiedzmy to tak, normalnego budżetu Unii Europejskiej i jego podziału, rozdziału środków pomiędzy kraje członkowskie w ramach różnych funduszy. I w trakcie tego spotkania pojawiła się inicjatywa, nazwijmy to pomocy, nowej inicjatywy finansowej spowodowanej właśnie kryzysem. I w tym momencie pojawił się to określenie Fundusz Odbudowy. Bo generalnie w trakcie rozmów nastąpiło przywołanie planu Marszala, a jak wiadomo, plan Marszala w swojej oficjalnej nazwie miał odbudowę, no i negocjatorzy uczestniczący w tym spotkaniu, spodobało się im to określenie w jakimś sensie, no i ta odbudowa została najpierw na poziomie europejskim, doszli do wniosku o potrzebie powołania Europejskiego Funduszu Odbudowy. No i w zasadzie dzisiaj można by powiedzieć, przynajmniej z perspektywy polskiej, że na szczęście, mimo tego, że kryzys jest bolesny, natomiast nasza gospodarka przeszła i przechodzi przez ten kryzys to całkiem dobrze. Zresztą inne gospodarki europejskie trochę gorzej od nas, ale też takich tragicznych skutków nie ma, że to określenie odbudowa może niekoniecznie jest uprawnione, ale trudno, tak już zostało, dobrze to brzmi, ale jak ojciec przypomniał, mamy tam odbudowę, ale w ramach tej odbudowy mieszczą się także istotne reformy strukturalne i to dla nas jest bardzo ważne, dla nas, dla polskiej gospodarki, bo mamy tutaj w mojej ocenie parę tematów pilnych do załatwienia, jeśli chodzi o strukturę polskiej gospodarki i w mojej ocenie dobrze się składa, że właśnie środki z tego funduszu będą bardzo dobrym impulsem na rozpoczęcie tych przemian strukturalnych w polskiej gospodarce i może nawet spore zaawansowanie ich przebiegu. I teraz wracając do do tego jakby dwuczęściowego układu finansowania z Unii Europejskiej na perspektywę 21-27 i to jest pewna nowość, albo istotna nowość, bo do tej pory mieliśmy tylko normalne finansowanie budżetowe, gdzie dochody budżetowe Unii Europejskiej pochodziły przede wszystkim z składek członkowskich i Unia uruchamiała programy, finansowała programy z środków pochodzących ze składek. Natomiast nowością, nowym rozwiązaniem, nowym i jak na razie z zapisów w dokumentach, tak to wynika, jednorazowym, uzasadnionym jedynie kryzysem jest Fundusz Odbudowy, który jest nowy, nowatorski w tym sensie, że ten fundusz będzie sfinansowany pożyczonymi środkami. Unia Europejska będzie miała dochody ze składek i będzie z tych składek realizowała to normalną, dotychczasową część budżetu i przygotuje nowy fundusz odbudowy, który będzie w cudzysłowie zapożyczone. Ten fundusz normalny to jest 1,074 mld zł na 7 lat i fundusz odbudowy 750 miliardów euro, przepraszam. Przy czym to we wprowadzającej wypowiedzi ojca znalazło się, że fundusz odbudowy, środki z tego funduszu będą zrealizowane do końca 2026 roku. A tak naprawdę możemy się spodziewać, że gro tych środków będzie...
Panie profesorze, przepraszam, że wchodzę w zdanie nawet, bo ja sam w pierwszej części muszę się przyznać, mówiłem do końca 2026 roku, a w dokumencie teraz, jak zobaczyłem, z końcem sierpnia 2026.
No właśnie, tak tam zdaje się jest
tak,
zapisane.
Tak jest zapisane. Więc tak ja sam być może wprowadziłem
no ale
błąd.
To tam koniec sierpnia, koniec roku to już jest, tylko 5 miesięcy, to z punktu widzenia w ogóle wydatkowania środków i to olbrzymich środków i tej długiej procedury to naprawdę jest żadna różnica. Natomiast ja słyszałem wypowiedzi wysokich urzędników, z których to wypowiedzi wynikało, że należy się spodziewać, iż gro zostanie wydatkowane do roku 2024. I to tak naprawdę jest rozsądne, bo tak naprawdę główną motywacją tego funduszu jest łagodzenie skutków kryzysu i dostarczenie impulsów prorozwojowych w kontekście właśnie obecnego kryzysu. No, wszyscy liczymy na to, wierzymy głęboko, że rok 2021 będzie ostatnim rokiem kryzysu, że już w tym roku rozpocznie się ożywienie. W związku z tym to ożywienie trzeba inicjować, trzeba indukować już teraz, w przyszłym roku, a więc trzeba to robić szybko, bo w myśl polskiego przysłowia, kto szybko daje, dwa razy daje i myślę, że w kontekście tego kryzysu, przepraszam za taką dygresję w tym miejscu, zostało to udowodnione, jeśli chodzi o aktywność polskiego rządu i pomoc polskiego rządu w ramach tarcz antykryzysowych, tarcz finansowych, które wydaje się, że przynoszą dobre efekty, dlatego że były uruchamiane bardzo szybko, w dobrym czasie. No i teraz wracamy do Europejskiego Funduszu Odbudowy. Czyli mamy zaplanowane 750 miliardów na wszystkie kraje członkowskie i te 750 miliardów zostało podzielone na tym grudniowym spotkaniu i dla nas, dla Polski, przypadło z tego 58 miliardów euro. Natomiast tutaj często słyszeliśmy kwotę 770 miliardów złotych, więc żeby to dobrze rozumieć, to z tego, tak jak ja to wcześniej określałem, z tej normalnej części, czy z normalnego budżetu, przypadło nam 112 miliardów euro, czyli w sumie 170 miliardów euro, to przy dzisiejszym kursie to jest właśnie 770 miliardów złotych. Czyli budżet plus fundusz odbudowy na perspektywę siedmioletnią to jest 770 miliardów złotych. To są generalnie bardzo duże środki. Jak wiadomo, 770 łatwo się dzieli przez 7, to wychodzi średnio 110 miliardów złotych rocznie. No to jest, oczywiście to nie będzie proporcjonalnie, ale tak oceniając to statystycznie, te 110 miliardów, no to jest blisko, czy nawet ponad 5% polskiego PKB, czyli w ogóle te łącznie środki są bardzo duże. Natomiast wracamy do funduszu odbudowy i te środki jedynie z funduszu odbudowy też nie są małe. Więc mamy 58 miliardów, ale jest jeszcze jeden warunek. Oczywiście tych warunków jest więcej, ale ten kluczowy warunek partycypacji każdego kraju członkowskiego w Europejskim Funduszu Odbudowy, tym warunkiem jest przygotowanie krajowego programu odbudowy. Każdy kraj członkowski właśnie przygotowuje dokument nazwany Krajowym Planem Odbudowy i to właśnie od tego dokumentu zaczęliśmy. Można powiedzieć, że w jakimś sensie wszyscy, cały kraj, a zwłaszcza ci, którzy bardziej interesują się gospodarką, także polityką, rozwojem gospodarczym, no, żyli na przełomie kwietnia i maja, bo to w jakimś sensie wszystko działo się teraz. Rząd przyjął projekt tego dokumentu 30 kwietnia. Niebawem on został wysłany do Brukseli. No i pamiętamy tą głośną sytuację z ratyfikacją uchwały w polskim parlamencie. No i właśnie, skąd ta ratyfikacja? Dlaczego ta ratyfikacja jest potrzebna? No właśnie dlatego, że Unia Europejska, tak naprawdę komisja w imieniu Unii, pierwszy raz w historii będzie pożyczała środki, będzie emitowała papiery wartościowe i sprzedawała je na rynkach finansowych. I do tego potrzebne jest podniesienie, tak zwane podniesienie zasobów własnych Unii Europejskiej. Czyli ta ratyfikacja Krajowego Planu Odbudowy oznacza naszą zgodę na podniesienie zasobów własnych o 0,6 punktu procentowego dochodu narodowego brutto do 1,4. Do tej pory to było 0,8. To jest potrzebne dla wiarygodności Unii Europejskiej, no, żeby mogła pożyczać na dobrych warunkach te środki, które zasilą Europejski Fundusz Odbudowy. No i to już jakby wszystko się wydarzyło, wszystko się stało. Polski dokument jest już w Brukseli. On teraz jest, można powiedzieć, poddawany ocenie urzędników unijnych. I to właśnie ci urzędnicy zdecydują, czy zgodzą się na proponowany podział środków, czy też odrzucę dokument, czy zasugeruję jakieś zmiany, ale ja osobiście tutaj jakichś problemów z tym, w tym obszarze nie dostrzegam. I teraz myślę, że jeszcze jest jeden bardzo ważny aspekt, a mianowicie ten, który ojciec poruszył już na sam koniec swojej wypowiedzi, że to wszystko, o czym teraz mówiłem, nie może wejść w życie bez zgody państw członkowskich. W zasadzie to już ja odpowiedziałem, dlaczego nie może wejść w życie, ale ten aspekt jest przyczyną wielu nieporozumień, wielu komentarzy, a mianowicie takich, że w tym kontekście pojawia się zarzut, no, może nie, raczej nie zarzut, a obawa o tak zwane uwspólnotowienie długu i przez to tą całą sytuację, nową sytuację po raz pierwszy z tym zapożyczaniem się Unii Europejskiej jako pierwszego istotnego kroku do federalizacji Unii Europejskiej. No i myślę, że tutaj funkcjonuje, narosło sporo mitów i nieprawdziwych opinii albo zbyt takich dużych obaw. Ja osobiście uważam tak, bo komentarze są różne opinie można czytać, ale to, co jest na pewno zapisane w dokumentach, to to, że to rozwiązanie z Europejskim Funduszem Odbudowy jest przedsięwzięciem jednorazowym i nadzwyczajnym, podjętym w obliczu konsekwencji pandemii. Ta ratyfikacja polskiego parlamentu, a także ratyfikacje innych parlamentów jeszcze nie wszędzie się zakończyły, one dotyczą tylko tej jednej sprawy. Czy to coś musi oznaczać na przyszłość? No, generalnie nie musi, chociaż trudno też dzisiaj wyrokować w takich kategoriach autorytarnych, co się zdarzy za 7 lat. Bo być może, kiedy będą rozmowy o kolejnej perspektywie, znowu będzie jakaś wymagająca sytuacja i ktoś być może złoży propozycję, że skoro raz to zrobiliśmy, to zróbmy następny raz. Tak naprawdę tego nie można wykluczyć, ale to nie wynika w żaden sposób z decyzji, które zostały już teraz podjęte i zapisane. Więc takie obawy czy zarzuty, że to jest pierwszy krok, bo tak było historycznie patrząc w Stanach Zjednoczonych ponad 200 lat temu, kiedy sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych Alexander Hamilton podjął decyzję o uwspólnotowieniu długu poszczególnych stanów. Natomiast tutaj nie ma żadnego uwspólnotowienia. Ta część pożyczona, jeśli chodzi o to część Funduszu Odbudowy, która będzie funkcjonowała jako środki pożyczone, to w stosunku do tych środków można powiedzieć, że Unia Europejska, a konkretnie Komisja Europejska, będzie występowała tylko jako taki swoisty pośrednik, przekaźnik pomiędzy instytucją finansową a konkretnym krajem i tą samą drogą będą wędrowały środki przeznaczone na spłatę tego długu w przyszłości, a przyszłość będzie odległa i bardzo odległa, bo całkowita spłata tej części pożyczonej Europejskiego Funduszu Odbudowy ma nastąpić w roku 2058, więc ta perspektywa jest dosyć odległa, więc jakby tego bym się specjalnie nie obawiał. I może jeszcze jedna kwestia w ramach tego wprowadzenia, o które mnie ojciec poprosił, to taka, że Europejski Fundusz Odbudowy, Krajowy Fundusz Odbudowy, głównym celem tego Funduszu Odbudowy, Krajowego Programu Odbudowy jest poprawa produktywności i tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. No, dla mnie, ekonomisty, jest to, można powiedzieć, miód na moje uszy, kiedy widzę, że tak duże środki są adresowane do gospodarki tak naprawdę i są adresowane na te newralgiczne punkty. No i dalej jest te 5 komponentów, o których ojciec wspominał. I znowu jak na te komponenty patrzymy, to tam 4 komponenty to są znowu komponenty stricte gospodarcze, bo to jest odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia, zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, zielona, inteligentna mobilność. 4. komponentem, bo tu wymieniłem nie po kolei, jest dostępność i jakość ochrony zdrowia. No trudno, żeby tego komponentu nie było, kiedy jesteśmy w kryzysie, który jest spowodowany pandemią, bardzo, bardzo poważną chorobą, która, jeśli chodzi o walkę z nią, jesteśmy już, wydaje się, na dobrej drodze do osiągnięcia odporności populacyjnej. Więc te decyzje, które zapadły w trakcie tego spotkania liderów krajów członkowskich, pokazują, że bardzo wysoka świadomość tego faktu, że to gospodarka jest najważniejsza, jest kluczowa z punktu widzenia wyjścia z kryzysu i z punktu widzenia odzyskania poziomu rozwoju gospodarczego sprzed pandemii, no i jest kluczowa z punktu widzenia indukowania impulsów prorozwojowych. Ale w zapisach z tych dokumentów znalazły się reformy strukturalne, co potwierdza, że gospodarka światowa, często słyszymy takie komentarze, tak mówi się nawet w rozmowach takich potocznych, że już świat nie będzie taki jak do tej pory, no i gospodarka też nie będzie taka jak do tej pory. Zmienia się model funkcjonowania biznesu, skracają się łańcuchy dostaw, łańcuchy tworzenia wartości. I tutaj ja, jeśli chodzi o te kwestie, widzę bardzo duże szanse dla Polski, ale myślę, co jest dla nas dobre, jak my to możemy wykorzystać, to my, polska gospodarka, polski rząd, mamy złożony w różnych obszarach wiele zobowiązań dotyczących emisyjności i dochodzenia do tak zwanej zeroemisyjności. I myślę, że to właśnie dobrze, że to się wszystko zbiegło w czasie, bo wydaje się, że gdybyśmy musieli tylko własnymi siłami wygenerować własne środki na tą transformację energetyczną, no by to było dla nas większym obciążeniem. Nie chcę powiedzieć, że byłoby to niemożliwe, bo w ogóle Polska jest dużą gospodarką, 6. co do wielkości gospodarką w Europie i wiele, z wieloma rzeczami sobie jesteśmy w stanie radzić sami i dobrze sobie radzimy, co pokazuje pierwszy rok, czy już w tej chwili rok i kwartał trwającego kryzysu, ale pieniądze z tej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, myślę, że pomogą nam w osiąganiu czy realizowaniu tych właśnie zobowiązań w tych obszarach. Natomiast jeszcze raz powtórzę, te kwoty, kwota łączna 170 miliardów euro, czyli 770 miliardów złotych, 58 miliardów z Krajowego Planu Odbudowy, który będzie realizowany głównie w pierwszych latach tej perspektywy 21-27. To są bardzo duże środki. To jest ponad 40 programów unijnych. W samym programie odbudowy to jest te 5 komponentów, które są bardzo pojemne i naprawdę wygląda na to, że beneficjentów tych środków może być bardzo, bardzo wielu. Natomiast jaki to spowoduje, jakiego efektu możemy oczekiwać? Bo to jest ciągle spora niewiadoma, jeśli chodzi o perspektywę długiego okresu czasu, bo jeśli chodzi o perspektywę krótkookresową, czy o ten pierwszy cykl wydatkowania środków, no to wiadomo, że efekt będzie równy kwotą wydanych środków, bo te środki wydane w naszej gospodarce wygenerują właśnie takiej wielkości popyt. Ten popyt stanie się czyimś przychodem i o taką kwotę wzrośnie produkt krajowy. Natomiast w perspektywie długiego okresu istotne jest, co właśnie dzięki tym środkom zyskamy, jaki będzie późniejszy efekt podażowy, czego to będzie podaż? Czy będzie to podaż właśnie lepszych warunków życia dzięki na przykład inwestycjom infrastrukturalnym, ale także poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i przez to inne środki trafią do naszego kraju? Czy będą to środki wydatkowane na projekty, które w tym kolejnym cyklu po oddaniu ich do użytku będą źródłem kosztów na przykład i jakich kosztów. Także jakby dyskusje cały czas nad sposobem wydatkowania tych środków, nad szczegółami tego wydatkowania, myślę, że są ważne i potrzebne i one chyba będą cały czas się dokonywały, żeby właśnie te środki przyniosły jak największą korzyść dla naszej gospodarki oraz dla Polaków. I no jest wiele przesłanek, które pozwalają mieć nadzieję, że tak właśnie będzie.
Drodzy Państwo, Krajowy Plan Odbudowy to temat, który podejmujemy dziś w rozmowach niedokończonych. Naszym Państwa gościem profesor doktor habilitowany Henryk Wnorowski, kierownik Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie na Uniwersytecie w Białymstoku, a zatem też ekonomista. Drodzy Państwo, zapraszamy do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Telefony do studia 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66 011 48 56 655 23 33 lub 23 66 to numer kierunku, to numer telefonu do studia dla słuchaczy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Prosimy, Radio Maryja, halo.
No, szczęść Boże. Nie będzie
szczęść Boże.
Jezus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze. Jesteśmy na antenie, prosimy, kto do nas telefonuje.
Adam Smysłowicz ze Śląska.
Prosimy, panie Adamie.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam szanownego gościa. Więc tak, jesteśmy zadowoleni, że tyle mamy, tylko żeby był równy podział dla samorządu, panie profesorze. Tak się składa, że biorę udział właśnie w takim małym sejmiku właśnie Rady Najstarszego Miasta Śląska, Mysłowic. I tak, jest dużo potrzeb, ale nie tylko Mysłowice. Przecież straciliśmy kopalnię. Mamy tylko jedną kopalnię Mysłowica, kopalnię Mysłowice Wesoła. I teraz właśnie od... I jesteśmy wdzięczni panu premierowi, który naprawdę wykazuje bardzo dobre wyczucie sytuacyjne. I tak, jeśli chodzi o domy kultury, jest strasznie. O kulturę, o szkolnictwo jest strasznie. Żeby ten podział był po prostu sprawiedliwy. A że ktoś tam mówił, bo tak słyszałem, że SLD dogadało się z naszym kochanym PiS-em, no to halo, halo, to dla ludzi. Przecież my wszyscy pracujemy dla ludzi. Nieważne, jesteśmy lewica, prawica i wszyscy jesteśmy stworzeni przez naszego jedynego Stwórcy, Pana Boga. A te pieniądze mają być rozdzielone tak, żeby każdy odczuł. Każdy obywatel odczuł. To tyle, panie profesorze, ojcze.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, pan profesor Henryk Wnorowski.
Panie Adamie, szanowni państwo, no, myślę, że no, to jest ważna uwaga i ważny apel. Natomiast w tym pytaniu i w tej wypowiedzi znalazły się bardzo ciepłe słowa na temat stanowiska, podejścia pana premiera Mateusza Morawieckiego i myślę, że ja przynajmniej nie pamiętam do tej pory takiej polityki rządowej, która by była tak przepełniona, nazwijmy to, solidaryzmem, solidarnością, próbą połączenia interesów wszystkich. W wypowiedziach pana premiera bardzo często pojawia się, czy przywoływane jest ten przymiotnik sprawiedliwości i to w różnych kontekstach. Mi się wydaje, że ta sytuacja chyba źle nie wygląda, natomiast to wszyscy nasi radiosłuchacze, którzy być może słuchali debaty w parlamencie 4 maja, miniony wtorek, kiedy opozycja głównie kreowała się na obrońcę interesów samorządów i czyniła zarzuty, iż rządzący nie zwracają uwagi na oczekiwania samorządów. Mi się wydaje, że to były niesprawiedliwe opinie. Zresztą następnego dnia i każdego dnia kolejnego po tym posiedzeniu Sejmu pojawiały się stanowiska różnych stowarzyszeń samorządowych czy grup samorządów, którzy dziękowali za spotkania, za rozmowy, za wysłuchanie ich oczekiwań. Więc zdaje się, że te oczekiwania są i będą brane pod uwagę. Natomiast ja jako ekonomista, czasami nawet taki większy zwolennik podejścia rynkowego, to uważam, że czasami są potrzebne decyzje odważniejsze i jakby odważniejsze w stronę, mówimy o rozdysponowaniu pieniędzy, to decyzje odważniejsze w kierunku przeznaczenia jakiejś, nazwijmy to, większej puli na te tematy, które są szczególnie istotne i potrzebne do załatwienia. I myślę, że tutaj samorządy, nasze samorządy śląskie pewnie będą nawet, jeśli chodzi o podział tych środków, w jakimś stopniu być może tak to będzie ocenione przez inne samorządy, uprzywilejowane, dlatego że ja jeszcze raz z uporem maniaka wracam do tych potrzeb transformacji energetycznej i tutaj my musimy skierować bardzo duże środki, żeby wywiązywać się, zapoczątkować i realizować to naszą transformację dochodzenia do zero emisyjności. Natomiast to będzie dotyczyło w dużej części Śląska i pewnych rekompensat, indukowania nowych ośrodków wzrostowych, rozwojowych na Śląsku, które zastąpią te dotychczasowe, które już były bardzo ważne i odegrały swoją rolę, ale teraz na nowe czasy i na inne wymogi potrzebne będą inne ośrodki wzrostu na Śląsku i na to środki muszą być kierowane.
Profesor, doktor habilitowany Henryk Wnorowski, naszym Państwa gościem. Krajowy Plan Odbudowy. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam, Piotr Rzesławia z tej strony.
Prosimy, panie Piotrze.
Witam ojca prowadzącego i pana profesora i również słuchaczy. Mam takie krótkie pytanie, krótkie i konkretne. Z tego co zrozumiałem, Fundusz Odbudowy to jest generalnie rzecz biorąc pożyczka. Czyli pożyczamy 770 miliardów. Rozumiem, że to jest część jakaś tam stała, a część właśnie w ramach tej pożyczki. A pytanie, ile musimy oddać i w jakim czasie? To tyle z mojej strony. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, profesor Henryk Wnorowski.
Panie Piotrze, ja jeszcze raz przypomnę te cyfry. 770 miliardów złotych to są całe finanse w perspektywie 21-27. Natomiast krajowy plan odbudowy to jest Złotych, przepraszam.
Tak. Pan profesor nie, że się pomylił, tylko nie dopowiedział. Bo tu raz posługujemy się euro, a raz,
dobrze, tak,
raz PLN, bo czyli złotówki.
Zmieniamy to walutę i tak, cyfry tak, są inne. Tak. Krajowy Plan Odbudowy to jest 58 miliardów euro i tylko w tym planie odbudowy jakieś około 60% to jest pożyczka, czyli 34 miliardy euro to będą środki pożyczone. Cała reszta to są dotacje. I teraz druga część pytania, kiedy to musimy zwrócić. Generalnie sytuacja wygląda tak, że kraje nie mają obowiązku wykorzystywać w ogóle tej części pożyczonej albo nie mają obowiązku wykorzystywania jej w całości. W tym dokumencie, który polski rząd wysłał do Brukseli, myśmy przedstawili projekty na część pożyczoną ponad 10 miliardów euro, około 12 miliardów euro. Można powiedzieć, że jeszcze 22 miliardy jakby mamy takiej otwartej puli, o którą się jeszcze nie zwróciliśmy. Być może to zrobimy, najprawdopodobniej to zrobimy, więc teraz w tych dokumentach, które już zostały wysłane, chcemy pożyczyć niespełna 12 miliardów euro. No to jest jakieś tam ponad 50 miliardów złotych. Zwrócić to będziemy musieli skończyć, spłacać do końca roku 2058. Ja wiem, że jest sporo negatywnych opinii, czy sporo obaw o tą część pożyczoną i te obawy są w jakimś stopniu uzasadnione. W pierwszej swojej wypowiedzi ja zwracałem uwagę na ten aspekt prawdy samego faktu, że Unia pożycza w imieniu krajów członkowskich. Natomiast jeśli chodzi o stronę ekonomiczną, pożyczki, kredyt to jest kategoria ekonomiczna, można powiedzieć, stara jak świat, starsza niż sama nauka ekonomii. Natomiast są różne oceny i są różne podejścia do traktowania kredytu jako źródła finansowania rozwoju. Ja osobiście nie należę do tych ekonomistów, którzy są wielkimi zwolennikami rozwoju zapożyczone, więc moje stanowisko do zadłużania się jest takie dosyć krytyczne, ale i mimo tego mojego podejścia i mojego przekonania, jeśli miałbym tak rzeczowo ocenić tą sytuację i ten komponent pożyczony w ramach Krajowego Planu Odbudowy, to trzeba zwrócić uwagę na następujące fakty. Po pierwsze, to zadłużenia, nawet jeśli wykorzystamy całość, czyli 34 miliardy euro, to jest to, prawdę mówiąc, zadłużenie niewielkie w stosunku do tego, które już mamy. Ja rozumiem, to jest argument dosyć słaby. Ja nawet nie lubię, jak inni wykorzystują ten argument, ale tak, takie jest fakty. Po drugie, wszystko wskazuje na to, takie są zapewnienia, że ten ten kredyt, ten dług, który będzie zaciągała Komisja Europejska w imieniu Unii Europejskiej i następnie będzie to przekazywała krajom członkowskim, będzie na pewno na korzystniejszych warunkach wynegocjowany niż pojedynczy kraj mógłby to wynegocjować, bo no, Unia jest partnerem większym, wiarygodniejszym, no, a poza tym perspektywicznym, bo wydaje się, że rynki finansowe, instytucje finansowe pewnie no, cieszą się nawet bardzo z tego faktu, że ten obszar został otwarty, że Unia Europejska zaczyna pożyczać, nazwijmy to w cudzysłowie, na własną rękę. W związku z tym jest dodatkowy, nowy pożyczkobiorca, wydaje się całkiem wiarygodny. No i pewnie ci przedstawiciele tych instytucji myślą, że to już tak będzie, także w dalszej perspektywie, że więc chętnie będą dla Unii pożyczać. No i wreszcie po trzecie, dlaczego ja to ten trzeci powód, dla którego ja jestem dosyć tolerancyjny, może nie usprawiedliwiam tej sytuacji tak całkowicie, ale jestem dosyć tolerancyjny i nie robię z tej części pożyczonej tragedii, że tak na dobrą sprawę, ja tu mówiłem o jakiejś perspektywie spłacania, bo tak to jest na ten moment przedstawiane i tak to zostało zapisane w dokumentach, które funkcjonują, ale z drugiej strony jest jeszcze jakiś margines, że to się jeszcze może zmienić, może się okazać, że kraje tego nie będą spłacały, że może być może zdarzy się tak, czy zostaną wygenerowane takie decyzje, że te pożyczki, które pożyczy Komisja Europejska, zostaną spłacone może z przyszłych składek członkowskich. To się dopiero jeszcze okaże, więc na dobrą sprawę to do końca nie ma pewności, że kraje członkowskie będą te swoje części spłacały, więc no, jeśli by tak się zdarzyło, ja nie wiem, czy tak będzie, ale jest jakaś szansa, że tak może się zdarzyć, to w sytuacji, gdybyśmy nie wykorzystali puli, która nam w cudzysłowie się należy, moglibyśmy później tego żałować, więc tutaj ten kredyt, czy ta część funduszu odbudowy, która będzie pożyczką, stwarza dla krajów członkowskich określone ryzyka, ale są to ryzyka mniejsze niż w sytuacji, gdyby taką samą kwotę kraj pożyczał na własną rękę. Moim zdaniem tak to wygląda na ten moment.
Bardzo gorąco dziękujemy. Rozmawiamy o Krajowym Planie Odbudowy, który jest częścią Europejskiego Funduszu Odbudowy. Naszym gościem profesor Henryk Wnorowski. Prosimy Radio Maryja. Halo? Prosimy Radio Maryja.
Halo?
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 Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Aha, czyli jestem słyszana. Kłania się Warszawa.
I pani ma na imię?
A konkretnie Elżbieta Suszyńska.
Prosimy pani.
Moja wypowiedź będzie jako ekonomisty, makroekonomisty, dlatego zadzwoniłam. Chcę właśnie do wypowiedzi profesora ekonomii coś dodać z punktu mego spojrzenia. Zwłaszcza, że jestem autorem książki o wzroście gospodarczym, wprawdzie napisanej w 2013 roku, ale przygotuję w tej chwili znacznie nowszą wersję. Chcę zwrócić uwagę na pewne sprawy makroekonomiczne przede wszystkim, bo na tym się bardziej znam. Po pierwsze, wzrost gospodarczy, tak jak to się tradycyjnie mierzy, dynamiką PKB, to jest jedno, a rozwój społeczno-gospodarczy, no to jest sprawa druga, to są sprawy również jakościowe, nie tylko ilościowe. Żeby skorzystać z funduszy w związku z naszą partycypacją do Unii, które w części znaczącej są pożyczką, no to trzeba to racjonalnie zagospodarować. I tutaj są dwie, chcę zwrócić uwagę, żeby to nie był wykład z mojej strony. Dwie cienkie sprawy. Co to znaczy? Żeby podnieść stopę życia społeczeństwa, żeby ten wzrost gospodarczy był inkluzywny, jak to mówią ekonomiści obecnie, czyli sprzyjał podnoszeniu stanu dobrobytu większości grup społecznych, no to musi być to wysoka doba wzrostu gospodarczego i trwała w miarę. No aby to było, to po pierwsze chcę zwrócić uwagę, to co jest bolesne jako dla ekonomisty, że nieliczne kraje to w najnowszych dekadach osiągają, typu Chiny i tak dalej, ale nasza sytuacja jest nieporównywalna do Chin. I tutaj przede wszystkim powinniśmy jako społeczeństwo, w tym również elity intelektualne, wyciszyć jak gdyby ten kontrowersyjny, czasami absurdalny dialog, na przykład jak się w parlamencie darzy, czyli dążyć do pewnego konsensusu społecznego. Bo jednym z czynników, który sprzyja trwałemu wzrostowi gospodarczemu, jest kapitał społeczny, czyli zaufanie, czyli partycypacja społeczna. To jest jeden z ważnych czynników, że do utrzymania wysokiej stopy wzrostu gospodarczego przez dłuższy okres czasu, bo w ten sposób można patrzeć na utrwalenie wzrostu na odpowiednio wysokim poziomie. Ale pierwszym czynnikiem, co możemy również podglądać Chiny, to jest sprawa strukturalna, przemian strukturalnych. Bo się zgadzam z profesorem, który tutaj miał wykład, że z punktu widzenia krótkookresowego popyt jest czynnikiem ważnym generowania wzrostu gospodarczego. Ale a la long, no to przede wszystkim czynniki bardziej od strony podażowej. I dyskusja powinna toczyć się w społeczeństwie, powinna być szeroka między różnymi grupami, które mają coś do powiedzenia. Po pierwsze, jak zmienić strukturę gospodarczą? I z literatury z najwyższej półki, czyli publikowanej jak gdyby i wysoko ocenione, między innymi Daniego Rodriga i innych, to trzeba sobie zadać pytanie, czy myśmy podczas tej systemowej transformacji gospodarczej, która odbyła się na przełomie lat 80. i 90., nie poszli za daleko, jeżeli chodzi o deindustrializację. Ale teraz, żeby ten trend... Dlaczego? No bo są potwierdzone empirycznie badania, że no z tym trójsektorowym podziałem gospodarki to właśnie przemysł generuje zwyczajowo największą produktywność ogólną czynników produkcji, bo tam zachodzi zarówno konwergencja bezwarunkowa, czyli bez tworzenia dodatkowych warunków, typu instytucje rozumiane jako reguły gry i tak dalej. I tu zwracam uwagę, że zmiana instytucji, do której PiS dąży, to czasami trwa kilka dekad, jak nie dłużej. Więc a przedsiębiorcy, którzy będą wdrażali tam na dole i tworzyli te efekty, jednym z czynników, które zarzucają rządom, niezależnie która partia rządzi, to jest zbyt szybkie zmiany i niepewno związane z regułami gry, które tworzą niepewność. jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Ale powracając do tego przemysłu, żeby skrócić mam wypowiedź, to w porównaniu do usług czy do rolnictwa, tak jak powiedziałam, daje możliwość zweryfikowaną ekonomicznie konwergencji bezwarunkowej. Ale tu też zachodzi, tak jak w sektorze usług, konwergencja warunkowa. To znaczy, jak podniesiemy kapitał ludzki w sensie jakości, jak zwiększymy jakość instytucji jako EGUGRY, to będzie sprzyjało wzrostowi gospodarczemu. I tu należy przede wszystkim na to zwrócić uwagę. A jednym... czyli, żeby tak streścić, na co chciałam zwrócić. Dyskusja powinna być, w jaki sposób podnieść jakość rozwoju przemysłu w tym kraju. Gdzie my partycypujemy w tym łańcuchu tworzenia wartości? Czy w tych ogonach? Czyli dążyć do tego, żeby być w tym łańcuchu tam, gdzie się tworzy większą wartość dodaną. Teraz jest takie modne rewolucja przemysłowa 4.0, niektórzy mówią o 5.0. Ale to wszystko polega na tym, że to wtedy już jest przede wszystkim generowane, tworzone poprzez innowacje, przede wszystkim przełomowe. Czyli tu musi być również dyskusja na temat, jaka jest rola i jak to budować, żeby podnieść jakość szkolnictwa wyższego. Ja nie mówię o ilości, bo stopa skolaryzacji jest dosyć wysoka, ale chodzi o jakość, żeby właśnie i sposób powiązania na przykład efektów generowanych ze szkolnictwa wyższym z tymi, którzy tworzą, czyli z szeroko inwestycji, którzy inwestują, czyli z biznesem. Czyli, żeby kończyć swoją wypowiedź, to bym bardzo ostro zwracała uwagę, w jaki sposób unowocześnić i podnieść rangę, czy nawet reindustrializację przemysłową. Tu powinna toczyć się dyskusja. Poza tym, nie da rady, niezależnie jak. Głównym błędem popełnianym przez wszystkie ekipy, ja nie mówię, która bardziej, to przede wszystkim po transformacji, obniżenie kapitału społecznego. Bez tego się nie da, bo rząd sam wszystkiego nie zrobi. To właśnie inwestorzy. Po drugie, w jaki sposób zmienić tę strukturę, jakie czynniki ją hamują, czyli w tej partycypacji, w tych dolnych półkach tego łańcucha tworzenia podaży, tworzenia wartości dodanej.
Pani Elżbieto, pozwólmy.
Na tym kończę, ponieważ
dziękujemy bardzo. Dziękujemy pani.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy gorąco serdecznie.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Prosimy, profesor Henryk Wnorowski.
Szanowni Państwo, Pani Elżbieto, niezwykle interesująca, wielowątkowa wypowiedź. Generalnie z tymi podstawowymi tezami rzecz jasna się zgadzam, bo ja także jestem ekonomistą i te podstawowe kategorie, jeśli ktoś mi mówi, że wzrost jest dla niego najważniejszy, rozwój gospodarczy, wiadomo, pojęcie szersze, można powiedzieć, powszechnie znane fakty. Powiem tak, w wypowiedzi pani Elżbiety były też takie jakby apele czy zalecenia dosyć oczywiste, jeśli chodzi o przekaz werbalny. Natomiast czasami trudniejsze do wykonania, jak pani Elżbieta tutaj zachęcała do racjonalnego zagospodarowania środków zewnętrznych, środków unijnych. Oczywiście ja wcześniej mówiłem, że Jest wiele przesłanek ku temu, żeby wierzyć, iż to zagospodarowanie takie właśnie będzie. Natomiast ja bym w tym miejscu, może jeszcze taką dygresję, bo z tego, co ja mówiłem i teraz z wypowiedzi pani Elżbiety i z tego sposobu prowadzenia tej naszej dyskusji, może powstać takie błędne przekonanie, że my w całości zależymy, czy nasz rozwój zależy tylko od tych środków zewnętrznych i się rozwiniemy tylko w takim stopniu, w jakim te środki do nas trafią i w jakim je zagospodarujemy. No, nic bardziej mylnego. Prawda jest taka, ja to powtórzę, że to są bardzo duże środki i one mogą być, i chciałbym, żeby tak rzeczywiście było, bardzo ważnym impulsem indukującym rozwój gospodarczy. I wiele wskazuje na to, że zgodnie z rekomendacjami płynącymi z ekonomii keynesowskiej należy wierzyć, że te pierwsze impulsy popytowe na pewno taki efekt wywołają. Natomiast to racjonalne zagospodarowanie, na ile zrobimy to racjonalnie, zadecyduje, jakie będą efekty długookresowe. Czy rzeczywiście właśnie teraz zapoczątkujemy te potrzebne, wymagane zmiany strukturalne w naszej gospodarce, bo jesteśmy na takim etapie, że niektóre zmiany są konieczne. Myśmy się do nich zobowiązali. No i właśnie to tutaj ma się ta mądrość okazać. No, oczywiście dyskusje, tak jak pani Elżbieta powiedziała, trzeba prowadzić i można dyskutować, no, pod warunkiem, że jest z kim dyskutować i że ta dyskusja jest merytoryczna, ale jakby poza tym życie gospodarcze, aktywność gospodarcza, mierzenie się z bieżącymi problemami, a także inicjowanie, wyprzedzanie nowych problemów musi się dziać cały czas, a nie możemy czekać tylko i wyłącznie na efekty tej dyskusji. No, trwała stopa wzrostu, tam pojawił się następny taki wątek w wypowiedzi pani Elżbiety. No, oczywiście to jest marzenie. No, rzeczywiście ten przykład Chin, no to można tylko pozazdrościć, bo w przypadku Chin można mówić o trwałej stopie wzrostu, bo kilkadziesiąt lat ta gospodarka potrafi rosnąć. Natomiast generalnie gospodarki rozwijają się cyklicznie i wiadomo, że jest kilka lat dobrych. No, cykle są jakby naturalną konsekwencją funkcjonowania. Te dzisiejsze cykle są to cykle zdeformowane i one mają często różne powody, i to, co się stało w roku 2000, kryzys gospodarczy, czy cykl zapoczątkowany wirusem i pandemią, tego się zbytnio nikt nie spodziewał, a jednak to wszystko nastąpiło. No, rzeczywiście pani Elżbieta powiedziała, zdaje się, że była słuchaczem ostatniej debaty w parlamencie i ten apel pani Elżbiety o konsensus społeczny jest jak najbardziej potrzebny, natomiast to jego spełnienie może być trudne, dlatego że tak może niekoniecznie dobrze się składa, jeśli chodzi o sytuację w naszym kraju. Przepraszam za taką dygresję polityczną, trochę odejdę od ekonomii, że mamy jakby cały czas trwającą kampanię wyborczą i to nie jest dobrze, bo kampanie wyborcze powinny być przed okresami rozstrzygnięć politycznych. Później to społeczeństwo dokonuje wyboru i powinien być jakiś czas na wzięcie odpowiedzialności i prowadzenie spraw przez tych, którzy te rozstrzygnięcie polityczne wygrali. Natomiast my w ostatnich latach mamy taką sytuację w naszym kraju, że ci, którzy no, powiedzmy tak, nie wygrali, cały czas są mądrzejsi, mają lepsze pomysły, lepiej wiedzą, tylko no, tylko w nieodległej przeszłości, jak niekoniecznie jak odpowiadali za gospodarkę, to niekoniecznie wtedy byli tak mądrzy i tak aktywni i tak pracowici, ale to chyba już jest taka uroda polityki. No i może jeszcze do jednej kwestii bym się ustosunkował. Tam padło pytanie od pani Elżbiety, czy w początkowym okresie transformacji polskiej gospodarki, czy nie zaszliśmy zbyt daleko z industrializacją? Wydaje się, że tak, ale można by powiedzieć, ja bym powiedział tak, ale na szczęście inni zaszli jeszcze dalej, więc mi się wydaje, że to wszystko, co się wydarzyło w Polsce, w polskiej gospodarce w ubiegłym roku, w roku 2020, a co się wydarzyło? No, że mimo tego bardzo poważnego kryzysu nasza gospodarka ma się całkiem dobrze, to właśnie to jest dzięki temu, że mamy enklawy całkiem dobrze rozwiniętego przemysłu i te enklawy właśnie zaczęły się całkiem dobrze wkomponowywać w ten nowy scenariusz, w te nowe łańcuchy tworzenia wartości i coraz więcej w tych łańcuchach wydaje się zaczynają znaczyć. No, byłoby lepiej, gdyby ta pozycja była jeszcze lepsza, ale to jest początek. To jest początek i ja osobiście oczekuję czy wierzę, że tak może być i na to oczekuję. To może tyle mojego komentarza do tego mini wykładu pani Elżbiety.
22:42. Krajowy Plan Odbudowy. Naszym Państwa gościem profesor Henryk Wnorowski, ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku. Radio Maryja, halo.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zbigniew z Podlasia.
Prosimy, panie Zbigniewie.
Pozdrawiam ojca i pana profesora. Pan profesor dał się poznać szerszej publiczności, szerszemu no, spektrum społecznemu jako kandydat przed wyborami ostatnimi do parlamentu. No a dzisiaj nie słucham wprawdzie całej audycji, ale myślę, że po tym, co pan tutaj wszystkim tutaj przedstawił nam słuchaczom, no to rządzący Polsko, ci oficjalnie i ci anonimowi, myślę, że mogą być z pana dumni, gdyby nie to, że występuje pan na falach Radia Maryja, to wypadałoby tutaj wręcz podkreślić pański taką umiejętność do gawędziarstwa. No gratuluję panu, myślę, że pogratulują panu jeszcze i inni oprócz słuchaczy. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Trudno komentować, panie profesorze.
Proszę, nie wiem, czy to gawędziarstwo jest tutaj pejoratywne w wydaniu pana Zbigniewa z Podlasia, ale chyba tak. Nie wiem, do czego się odnieść. Widocznie pan Zbigniew ma inne zdanie. No, w zasadzie to, no to tak się zdarza. No, ludzie no, tylko w różny
panie
sposób
profesorze,
oceniają.
No tak, tylko że argumentami próbujmy, prawda? Argumentami.
Dokładnie.
Argumentami. Dzisiaj Krajowy Plan Odbudowy zresztą dał się poznać, tak powiedział pan Zbigniew, pan profesor. No to z czego i odnośnie której kwestii, czy danej wypowiedzi, w jakim temacie pan Zbigniew polemizowałby, bądź się zgadza? No, takie wypowiedzi. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria za przegranie.
Teraz i zawsze.
Mówi Waldemar Skierc. Ja mam taką rzecz. W pewnym momencie pan profesor powiedział, że ta pożyczka, ona w jakiś sposób będzie, no nie wiem, czy znaczy będzie inicjować popyt. Naturalnie. Z tym, że mi się wydaje, że my Polacy nie mamy większych na razie problemów z popytem. To ten właśnie bardzo tak rozwinięty Zachód ma problem z nadprodukcją. Przecież to wyraźnie widzę. Czyli że ja nie wiem, czy nie po to Unia została zrobiona. Więc to jest jedna sprawa. Czy by nie należało brać pod uwagę ocele, z jakimi się do tej pożyczki wybieramy. Następna sprawa, bardzo proste pytanie. Kto będzie pożyczał? Znaczy, będzie jakiś podział, rozumiem, tych kwot i teraz ja zrozumiałem, że Unia Europejska będzie pożyczyć w naszym imieniu. A może my byśmy pożyczyli coś ze swoich banków? Co? Banki też zarabiają. Wcale nieźle. I ja bardzo się boję, przyznam się, tej takiej... Bo przecież my źle wychodzimy na Unii Europejskiej, jeśli idzie o te wszystkie rozliczenia. Jeszcze na nas je potem jakaś pani Fon, nie będę kończył, mówi, że trzeba jakoś tą Polskę, nie wiem, czy z Węgrami, czy tylko nas, zagłodzić. To są takich rzeczy, tak niedopuszczalne są w ogóle takie myśli. Więc co ja mam sądzić o Unii? I na końcu taka sprawa nie wprost związana z tym tematem, ale jest taka kwestia, na przykład Anglicy zawsze byli traktowani jako płatnicy netto. A przecież ja jestem inżynierem, nie jestem ekonomistą, więc nie mam pojęcia o ekonomii. Ale ja od dawna słyszę, że z każdego euro, kiedyś to była nawet mowa, że 98 eurocentów wraca najczęściej do Niemców. No teraz zdaje się słyszałem coś około 80. No to no, jeśli tak, no to kto tu jest płatnikiem netto? Przepraszam za naiwność pytania, nie potrafię mówić tak jak pani Elżbieta. Bardzo dziękuję.
Prosimy, dziękuję panie Waldemarze, prosimy pan profesor Henryk Wnorowski.
Panie Waldemarze, szanowni państwo, pierwsza kwestia to jest relacja pożyczka, popyt. No tak, środki pożyczone w momencie, kiedy są wydatkowane, stanowią popyt. Pan Waldemar powiedział, że no zaraz, ale po co to wszystko, my nie mamy problemu z popytem. I miał pan połowę racji w pewnym sensie, bo jak mówimy o popycie, to przynajmniej trzeba go zdezagregować na popyt konsumpcyjny i popyt inwestycyjny. I to prawda, że to jest naszą wielką zasługą czy szczęściem rządzących, że polskie społeczeństwo ma bardzo wysoką skłonność do konsumpcji. Jak tak popatrzeć z ekonomicznego punktu widzenia, to już od 6-7 lat popyt konsumpcyjny jest jednym z głównych czynników rozwoju polskiej gospodarki i ten popyt w dalszym ciągu wygląda bardzo dobrze. Trochę gorzej jest z popytem inwestycyjnym, bo jest no, trochę gorzej z inwestycjami i to zwłaszcza z inwestycjami prywatnymi.
No, natomiast środki z funduszy unijnych głównie są wydatkowane jako inwestycje publiczne, ale właśnie to, co mówiłem wcześniej o tym, że są te komponenty gospodarcze, no, to oczekujemy, czy zamysł jest taki, żeby te środki unijne także w istotnym stopniu no, przerodziły się, przekształciły się w inwestycyjny popyt prywatny. Więc takie jest oczekiwanie i takie ma być rozdysponowanie. Kto będzie pożyczał? No, będzie pożyczała Komisja Europejska w imieniu Unii Europejskiej, natomiast środki będą przekazywane krajom członkowskim i później tą samą drogą te środki będą spłacane na ten moment. Chyba, że coś się zmieni, że się okaże, że te środki pożyczone staną się później dotacjami, o czym też już wspominałem, być może tak będzie. Natomiast kto jest płatnikiem netto, a kto nie jest, to te obliczenia są robione tylko w ten prosty rachunek jako efekt pierwszych transakcji, tak? Pierwszych transakcji, czyli porównanie składek i środków otrzymanych w ramach różnych funduszy. Natomiast te efekty późniejsze, ile procent, czy jaka część wydatkowanego euro wraca do którego kraju, to już są kolejne cykle i takie rachunki też są prowadzone, ale no one nie są podawane aż tak często do publicznej wiadomości. Natomiast no, prawda jest taka, że każdy biznes tylko wówczas się rozwija, kiedy wszystkie strony korzystają. I właśnie działalność gospodarcza, działalność biznesowa ma to do siebie, że jest możliwa sytuacja, kiedy wszyscy uczestnicy danej transakcji korzystają. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, jest skala tych korzyści, tak? I już rzadko kiedy jest tak, żeby korzyści wszystkich uczestników były równe. One przeważnie nie są równe. No i tak to jest. Pan Waldemar wspomniał tutaj Anglików, powiedział, tak? No, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, no to generalnie to, że doszło do Brexitu, w jakimś sensie jest to konsekwencją niezadowolenia z rozdziału korzyści pomiędzy beneficjentów członkostwa w Unii Europejskiej. I taką podjęli decyzję i tak to wygląda. Minie jeszcze kilkanaście lat, będzie można z większej perspektywy ocenić to ich decyzje i to posunięcie.
22:53 na antenie Radia Maria trwają rozmowy na temat Krajowego Planu Odbudowy. Naszym gościem profesor Henryk Wnorowski z Uniwersytetu w Białymstoku, ekonomista. Radio Maria, halo.
Halo, halo, witamy, mówi Mirek Tarnowa.
Prosimy, Panie Mirku. Szczęść Boże.
Cieszę się bardzo, że profesor ma też takie zdanie na temat pożyczek, że raczej trzeba ostrożnie, lepiej inwestować własne pieniądze i nie być zależnym od tych pieniędzy pożyczanych. I właśnie tutaj słyszę taką niepewność w głosie co do tych wszystkich wyjaśnień, bo rzeczywiście moim zdaniem bardzo trudno uzasadnić ten jakby godzenie się na coś takiego, że tak naprawdę nie wiemy jeszcze, nie znamy szczegółów, na jakich warunkach to wszystko będzie jak będą zwracane, na jakim oprocentowaniu, jak to będzie w przyszłości. To jest takie bardzo naiwne podejście, tak jakbyśmy koniecznie, patrząc tak z perspektywy budżetu domowego, chcieli sobie kupić na przykład telewizor i hura, bierzemy chwilówkę, a potem się będziemy martwić, co będzie. I zazwyczaj jest tak, że jeżeli nie sprawdzimy dobrze umowy, to po pewnym czasie przychodzą panowie po prostu nas ograbić, bo na przykład nie dopatrzyliśmy i tracimy mieszkanie. I tak samo może być w tej sytuacji w skali kraju, kiedy podpisujemy takie umowy, jak pan profesor czy tam strona rządowa mówi, również ze względu na tą transformację energetyczną, trzeba wygasić kopalnie, zlikwidować elektrownie węglowe i prawdopodobnie będzie tak jak z cukrem, kiedy tam w 2011 roku Niemcy nałożyły, właściwie to niemiecka decyzja nałożyła kwoty na produkcję cukru. Polskie, było chyba kilkaset małych czy większych cukrowni w Polsce, poupadały. Jak poupadały, to kwoty zostały zniesione, niemiecka produkcja wzrosła znowu i jako, że oni mają duży kapitał, to przyjechali do Polski kupować te upadające cukrownie. Więc naprawdę proszę rządzących o zastanowienie i popatrzenie tak perspektywicznie, długofalowo, nie na doraźny skutek, że mamy przez 7 lat pieniądze do wydania i będzie super, będziemy oglądać ten telewizor, nie martwić się, co będzie w przyszłości. Tylko po prostu popatrzeć tak w perspektywie kilkudziesięciu czy nawet 100 lat, bo tak to wygląda, że my podpisujemy jakąś umowę z Unią Europejską, niby mamy wszystko na papierze zagwarantowane, a potem wychodzi tak, jak ostatnio widać, że po prostu jesteśmy mieszani z błotem i wtrącają się w rzeczy, do których nie mają kompetencji. Cóż jeszcze mógłbym dodać na ten temat?
Dziękuję panie Mirosławie.
Dziękuję bardzo. Myślę, że na ten moment wystarczy. Pozdrawiam serdecznie. Z Bogiem.
Z Bogiem. Dobrego odbioru Radia Maryja i dotarciu do celu podróży. Prosimy, pan profesor Henryk Dnorowski.
Panie Mirku, szanowni państwo, myślę, że z tej wypowiedzi wynikało jedno. Taka potrzeba ostrożności, ostrożnego podejścia w podejmowaniu decyzji o korzystaniu z kredytu. Na pewno potrzebna jest ostrożność, to co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast to porównanie ze skalą mikroekonomiczną i chwilówkami nie jest do końca adekwatne do tej sytuacji, szanowni państwo, no, dajmy sobie spokój z chwilówkami, przepraszam, ale jeśli chodzi o skalę mikroekonomiczną, czyli gospodarstwa domowe, to mamy do czynienia z kredytami przeważnie konsumpcyjnymi. To jest inna sytuacja. Natomiast sytuacja z rozdysponowaniem funduszy unijnych to jest zupełnie inna sprawa. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej, tego elitarnego klubu, który funkcjonuje, którego finanse funkcjonują w perspektywach siedmioletnich. I budżety Unii pochodzą w głównej mierze ze składek członkowskich. One są konstruowane według pewnych zasad i to rozdysponowanie także. Natomiast tak się zbiegło w roku 2020, pierwszym, czy przed perspektywą rozpoczynającą się w tym roku, że Unia Europejska, w ogóle gospodarka światowa została ogarnięta kryzysem, dramatycznym kryzysem spowodowanym pandemią, a więc mieliśmy sytuację zdecydowanie ekstraordynaryjną. No i właśnie na tym już kilkakrotnie dzisiaj przywoływanym spotkaniu liderów w grudniu 2020 roku można powiedzieć, że Unia Europejska chciała w jakiś sposób wykazać się pryncypialnością, dołożyć się w cudzysłowie do rozwiązywania bardzo poważnego problemu i wymyślono taką formułę. Formułę na dobrą sprawę niespecjalnie odkrywczą, no bo cóż tutaj można było odkryć. Składki członkowskie są takie, jakie są. One będą nawet odrobinę wyższe, a chciano zaproponować dużo większe środki, więc jeśli tych środków nie ma, to można je tylko pożyczyć. No i teraz, kiedy się jest członkiem takiego klubu, trzeba jakoś się znaleźć w tym towarzystwie. Myślę, że parę razy te sytuacje, czy z tych sytuacji wychodziliśmy zwycięsko. Te ustalenia były oceniane przez większość jako sukces polskiego premiera, polskich negocjatorów w paru miejscach. No i teraz jest sytuacja, kiedy dochodzimy do momentu, kiedy już te scenariusze, które wówczas zostały zapoczątkowane, zaczynają być realizowane. Oczywiście te wszystkie tutaj przestrogi czy zalecenia, rekomendacje, które my jesteśmy w stanie i tutaj na antenie formułujemy, no, wydaje się, że nie są one jakoś nie wiadomo jak odkrywcze. Z całą pewnością są znane i zauważalne przez rządzących. Natomiast oni często funkcjonują w bardziej złożonych warunkach i gdzieś tam z boku może nam się wydawać, że czegoś nie rozumieją lub nie widzą. No, ja bym aż tak daleko może z tym wszystkim nie szedł. Natomiast no cóż, no, kredyty z całą pewnością są problematyczne jakoś, są bolesne, ale 34 miliardy euro wobec tego tej sytuacji zadłużeniem, jaką mamy, to może to też zadłużenie zabrzmi, ale specjalnie nic nie zmienia, a biorąc pod uwagę fakt, że z jednej strony, tak jak pan Mirek powiedział, sytuacja jest dziwna, bo ciągle jest jeszcze wiele znaków zapytania, no bo to się wszystko dzieje, to są nowe sytuacje, cały czas dyskutowane i cały czas jakoś tam zmieniane i nawet jeśli wykorzystamy to pulę 34 miliardów, to z jej spłatą polska gospodarka sobie poradzi, a może się okazać, że ta pożyczka zostanie zamieniona na dotację. I w tym wszystkim jest chyba ważniejsze, żeby te środki były jak najsensowniej wykorzystane i żeby dostarczyły polskiej gospodarce jak najlepszych impulsów rozwojowych. To raczej o tym powinniśmy myśleć i z tego rozliczać rządzących.
Nasze rozmowy dotyczą dziś Krajowego Planu Odbudowy. Naszym gościem profesor Henryk Wnorowski. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Ludwik Boże.
Ludwik Zubeckiego.
Prosimy, panie Ludwiku.
Witam księdza prowadzącego i pana profesora.
No, słucham, ciekawy temat. Wiadomo, tylko chciałbym, aby pan profesor nam wszystkim Polakom tu powiedział, słuchaczom, dlaczego partia ministra Ziobry zaprotestowała przeciwko temu Konfederacja. W ubiegłym roku pan premier Mazowiecki był nas z Unią Europejską spotkaniu. Morawiecki. Oczywiście i zgodził się na to, żeby można było w Polsce kontrolować praworządność. Teraz pan profesor, jednak tu słuchałem na Polskie Radio 24, mówił, że Polska nie, jak musi się zgodzić na to, bo inaczej nie wypłacą pieniędzy dla Polski, dlatego że musi być przede wszystkim, oni nie chcą, Lewica się połączyła z PiS-em, aby zagłosować za tym, żeby mogli homoseksualne związki zapewnić, żeby dzieci adoptować, aborcja na życzenie i te wszystkie inne. Ponadto podatki Unia będzie miała, czyli stracimy dużo suwerenności, dlatego to jest takie niebezpieczne. Niech mi pan profesor wytłumaczy, jaki jest właśnie temat ministra Ziobry i teraz niech wytłumaczy, dlaczego się zgadza z panem Ziobrą, bo się nie zgadza. Tak samo z Konfederacją. Proszę mnie nie wyłączać. Ja chciałbym jeszcze może zadać jakieś pytanie. Uprzejmie będę słuchał.
Prosimy, pan profesor.
Panie Ludwiku, szanowni państwo, ja do końca pewnie nie znam motywacji Solidarnej Polski. Natomiast no, to, co jest oficjalnie podawane, to, co można przeczytać w wypowiedziach prominentnych polityków tej partii, no to jest, to ja bym to określił w ten sposób. To nawet pojawiło się w wypowiedzi pana Ludwika, że ratyfikacja Krajowego Planu Odbudowy wiąże się, może nawet to niedobre, oznacza, nie wiąże się, a oznacza, no powiem tak, zbyt dużą utratę suwerenności, no to pan Ludwik tak powiedział. Taka jest ocena jednej i drugiej partii, zarówno Solidarnej Polski, jak i Konfederacji. Na czym ta opinia tych dwóch ugrupowań jest budowana? No, przede wszystkim oni oceniają, że jest to pierwszy albo pierwszy poważny, bo na pewno nie jest to pierwszy, ale pierwszy poważny krok w stronę federalizacji Unii Europejskiej, bo dopuszczenie po raz pierwszy do takiej sytuacji, kiedy Unia Europejska otrzymuje zgodę na zadłużanie się, czyli można powiedzieć zaczyna żyć własnym życiem i to życie Unii Europejskiej jest w jakimś sensie kosztem utraty części suwerenności krajów członkowskich. Czy takie oceny są uprawnione, to ja nie chcę tego tak powiedzieć, ale czy są możliwe? Oczywiście, że są możliwe. Jeśli ktoś tak uważa, to generalnie ma prawo tak uważać. Ale teraz można przedstawić szereg argumentów, które osłabią takie trwanie przy takim stanowisku. Te argumenty to te, które w Sejmie pokazywał pan premier Morawiecki. Nie jest prawdziwa perspektywa uwspólnotowienia długu. To nie jest tak, że tutaj ktoś za kogoś będzie spłacał, dlatego że jeśli chodzi o to, część pożyczono, to Unia, czytaj Komisja Europejska, występuje tylko w roli takiego czystego pośrednika, takiego przekaźnika tych pieniędzy. Raz je przekaże w jedną stronę, przy spłacie będzie przekazywała w drugą stronę. I to jest sytuacja, to co jest zapisane w dokumentach oficjalnych, to jest zapisane, że jest to sytuacja absolutnie ekstraordynaryjna, jednorazowa, tylko spowodowana pandemią. Ale teraz ktoś może tak mówić, jak mówią przedstawiciele tej partii, ale furtka została otwarta. Jeśli ona została otwarta, to być może ktoś jeszcze kiedyś z tego skorzysta. No, całkiem możliwe. całkiem możliwe. Więc tego nikt nie wie. No, w ogóle spekulowanie o przyszłości jest dużo trudniejsze niż spekulowanie o przeszłości. Tak może być. Natomiast, no cóż, generalnie jest taka sytuacja, że są... Ja już dzisiaj mówiłem w podobny sposób. Jeśli jesteśmy członkiem jakiegoś większego ugrupowania, ja to nazwałem, że jesteśmy członkami pewnego elitarnego klubu, no to z tym są związane, mówiąc językiem pewnego klasyka, plusy zarówno dodatnie, jak i ujemne. Więc ta sytuacja rodzi pewne zagrożenia. Tylko można teraz powiedzieć, czy zadać pytanie, w takim razie co w zamian, tak? Co w zamian? To zawsze trzeba ważyć. I teraz powiem tak, że tak jak pan Ludwik mówił i sam podkreślał, że dlaczego partia ta? I w zasadzie to jest odpowiedź na pytanie, bo to jest partia, tak? A partia to jest polityka. A dzisiaj też tutaj mówiliśmy o tej sytuacji, no niestety niedobrej, że jakby cały czas żyjemy w ciągłej kampanii wyborczej. Każde ugrupowanie polityczne stara się podkreślić jakoś swoją odrębność i podkreślając to, oczywiście, jak to robi? Pokazuje, że jest bardziej zatroskane o Polskę, bardziej zatroskane o obywateli, no bo tak można tylko dotrzeć. Ja nie chciałbym tutaj się kreować na takiego ostatecznego eksperta, który coś wie na pewno, bo to, co się wydarzy w przyszłości, to dopiero się okaże. Natomiast no, mogę jedynie zrobić to, co już sugerowałem. Jeśli to rozwiązanie i te propozycje są niedobre, to w takim razie jakie są dobre? Co w związku z tym mamy zrobić, bo jeśli jesteśmy w gronie 27 krajów, w grupie, klubie, jakby tego nie nazwał, no to musimy szukać jakiegoś konsensusu, no a konsensus to też czasami gdzieś jakieś oddanie części pola. Ale czy to, co się w kontekście tej ratyfikacji wydarzyło, można tak nazywać, to nie wydaje mi się, że to jest ta sytuacja, bardziej teoretycznie mówię. No, tyle mojego komentarza, ale jeszcze powiem, że to wszystko jest powodowane, te stanowiska tych partii, to są stanowiska bardziej polityczne niż ekonomiczne, a ja jeżeli już, to wolę tutaj się do kwestii ekonomiczne wypowiadać.
Profesor Henryk Wnorowski, naszym Państwa gościem, 23.12, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Andrzej ze Szwajcarii. Właściwie mój przedmówca, który dzwonił wcześniej, to już o tym powiedział, o czym ja chciałem powiedzieć, że pieniądze za praworządność będą i Unia Europejska no, będzie mogła za nich wszystko zrobić, a jeżeli odmówimy, to oni nam nie dadzą pieniędzy. Ale jeszcze chciałem wskazać jeszcze na jedną rzecz. Konstytucyjnie powinno być 2/3 głosów za w parlamencie polskim. Takiej liczby nie było. To było głosowanie wbrew konstytucji. To było głosowanie nielegalne. No jak pan profesor się do tego odniesie? Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy. Prosimy, panie profesorze.
No, jest oczywiście wielu bardziej znanych konstytucjonalistów ode mnie, to oczywiście żartuję, bo ja w ogóle nie uważam siebie za konstytucjonalistę. Powiem, że po raz pierwszy słyszę ten argument. No, wydaje się, że gdyby tak było, no to część konstytucjonalistów, że tak powiem, niesprzyjających rządzącym, już by z tego zrobiło wielkie halo, tak jak wielokrotnie potrafili to robić, więc chyba to ratyfikacja tej uchwały nie miała takiego wymogu. Natomiast no, jeśli chodzi o to praworządność, to jest jakby kwestia wcześniejsza. No, myślę, że wszyscy radiosłuchacze albo większość pamięta te dyskusje, które się toczyły na forum Unii Europejskiej. Ja oczywiście przyjmuję zapewnienia premiera Morawieckiego, że nie będzie tego wiązania pieniędzy za praworządność, zwłaszcza, że tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co to jest ta praworządność, bo nie została ona zdefiniowana, więc no, takie są zapisy. Ja w to gorąco wierzę. Natomiast za chwilę się pewnie przekonamy. No, zobaczymy, jak jest i będziemy mogli wtedy ewentualnie korygować swoje posunięcia, no bo tak jak powiedziałem, no, zawsze można postawić to pytanie o alternatywę. No, jeśli nie to, to co? Ja specjalne alternatywy nie widzę i te zagrożenia, które dzisiaj nasi radiosłuchacze, którzy się do nas dodzwonili, próbowali nam przekazać i te, które możemy spotkać w mediach społecznościowych i w internecie. Tego jest sporo. Widocznie są jakieś powody, że w ogóle takie opinie się zdarzają, ale są też opinie inne i myślę, że nie ma chyba specjalnych powodów do tego, żebyśmy tragizowali tę całą sytuację. Z mojego ekonomicznego punktu widzenia ja jestem zadowolony z tego, w jaki sposób polska gospodarka przechodziła przez ostatnie 15 miesięcy kryzysu spowodowanego pandemią. Wyrośliśmy na lidera wśród gospodarek unijnych w wielu obszarach. Jest wiele mocnych przesłanek do tego, żeby uważać, że to nasze wychodzenie z kryzysu będzie szybkie. No i środki z perspektywy finansowej 2021-2027 mogą tylko wzmocnić naszą sytuację i pomóc nam rozwijać się jeszcze szybciej.
Krajowy Plan Odbudowy to zasadniczy temat, który nam przybliża dziś profesor Henryk Wnorowski. Ostatni telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu mówi Janusz Andryszak z Warszawy. Ja chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, bo pan profesor powiedział, że te 34 miliardy euro to nie jest taka duża kwota wobec całego polskiego zadłużenia. Chodzi o tą część, która będzie jako kredyt. Ale jednak to jest w euro, a my mamy złotówkę. Więc należy brać pod uwagę ryzyko kursowe. I te 34 miliardy euro, no to jest przy obecnym kursie około 150 miliardów złotych, co powoduje wzrost zadłużenia w walutach obcych o ponad 50%. I teraz spójrzmy na sytuację inflacji, która jest powyżej 4% i też ilość pieniędzy ulokowanych w bankach, które aktualnie wynosi ponad bilion. Czyli można przewidzieć, że te pieniądze, które są ulokowane w bankach ze względu na niskie oprocentowanie, one zostaną skierowane na rynek. I może nam się wytworzyć sytuacja trochę podobna, jaka była na przełomie lat 80. 90. z tak zwanym nawisem inflacyjnym, gdyż będziemy mieli zbyt dużo gotówki w obiegu. Ja nawet pisałem artykuł taki kilka miesięcy temu, gdy była już pandemia i wprowadzano w życie 13. emeryturę. I ja sugerowałem, żeby tą 13. emeryturę, żeby ona była wypłacona w obligacjach. No niestety, przekazałem to premierowi zresztą. No niestety wypłacono w gotówce ze względów na kampanię wyborczą. I my teraz mamy nadmiar gotówki, gorącej gotówki, która wyjdzie na rynek i można się spodziewać, że inflacja nam wzrośnie. A jeśli nam wzrośnie inflacja, to żeby polski eksport był atrakcyjny, trzeba będzie dążyć do osłabienia złotówki. A wtedy będziemy mieli problem taki, że za te 34 miliardy euro, to będziemy musieli zwrócić nie koło 150 miliardów złotych jak teraz, tylko może 200 albo 300 miliardów. I tutaj problem się może wytworzyć trochę w pewnym sensie analogiczny, jaki mamy aktualnie z kredytami frankowymi. Że też frank był po 2 zł, gdy ludzie brali kredyty, a teraz jest powyżej 4, no i jest duży problem, ale tu jeszcze dzięki TSUE, no to może tutaj frankowicze się jakoś wybronią, ale jako państwo my już takiej pomocy nie będziemy mieli. Więc trzeba wziąć pod uwagę jeszcze ryzyko kursowe, które ja uważam, że jest bardzo istotne. Nawet też dzwoniłem do rozmów niezakończonych, gdy był europoseł Zbigniew Kuźmiuk i wskazywałem na tą kwestię, to właśnie wtedy europoseł trochę to zbagatelizował. Powiedział, że no jest ryzyko, ale to nie jest takie duże. To ciekawy jestem, jaka jest opinia pana profesora. Dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzenia się.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, panie profesorze.
Panie Januszu, to prawda, że życie jest pełne zagrożeń, a życie, rzeczywistość gospodarcza także. I pan dzisiaj jako pierwszy przywołał jedno z zagrożeń, jakim jest inflacja. Myśmy o inflacji do tej pory nie rozmawiali. To jest dosyć złożony problem i zagrożenie bardzo, bardzo realne. Natomiast ja oczywiście, kiedy podawałem ten argument, teraz wracam do pierwszej części wypowiedzi pana Janusza, kiedy no trochę, ja mam tego świadomość, że w jakimś sensie bagatelizowałem tą część pożyczoną Krajowego Planu Odbudowy i odnosiłem ją do całości naszego dotychczasowego długu, to też już wówczas powiedziałem, że to jest słaby argument. Ja w ogóle nie lubię tego typu argumentów, tego typu porównań, bo to są słabe argumenty. To gdzieś takie dyskusje się odbywają wśród dzieci w szkole podstawowej, kiedy pani chwyci za rączkę Krzysia, to on mówi, a Jaś zrobił to samo, tak? Ale to gdzieś może do trzeciej, czwartej klasy, a później to już szukają usprawiedliwień bardziej zaawansowanych. Ale generalnie to miałem jakąś część racji, chociaż pan Janusz też ma rację. Tam może te przeliczniki trochę zawyżył kursy, to tak zbyt to się podniosło, ale powiem tak, w stosunku do potencjału polskiej gospodarki, bo to musimy powiedzieć, ja chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, że my jesteśmy dużą gospodarką, o dużym potencjale, szóstą gospodarką europejską, potrafimy generować własne środki, to ostatnie 6 lat rządów
Prawa i Sprawiedliwości pokazało, że potrafimy generować własne środki rozwojowe. Nasi przedsiębiorcy są bardzo aktywni i przedsiębiorczy. Społeczeństwo chętnie wydaje pieniądze, które zarabia i koniunktura przez to jest wysoka. Natomiast rzeczywiście to w ogóle na temat na odrębną dyskusję czy na odrębny program, w jaki sposób fundusze unijne, fundusze pomocowe, tarcze pomocowe, tarcze kryzysowe wpływają, łamane mogą wpłynąć na inflację, to jest sprawa ciągle otwarta i my widzimy, że to zagrożenie jest realne. Ta inflacja jest wyższa niż cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego, ale znowu jak popatrzymy, z czego to wynika na początku roku 2021, no to co takiego się wydarzyło w tym roku? Są znowu dwa główne komponenty tej obecnej inflacji. Pierwszy komponent to jest to wszystko, co oferują nam monopoliści naturalni. Jak to zwykle się dzieje na początku roku, te ceny, które wzrosły, tak usług komunalnych, opłat śmieciowych, wody, ścieków i tak dalej. I to jest jeden komponent, a drugi komponent to jest wzrost cen materiałów budowlanych za sprawą ekspansji tej branży. No i to znowu dzisiaj też pojawiał się wcześniej aspekt niskich stóp procentowych i można by się zastanawiać, jak te niskie stopy procentowe wpłynęły na popyt na rynku mieszkaniowym a ten popyt z kolei na mieszkania gotowe wpływa na ceny materiałów budowlanych, więc te zagrożenia są tutaj realne, ale ja powiem tak, no, gospodarka to jest niezwykle złożony organizm. Oczywiście rządzący, kreatorzy polityki gospodarczej starają się panować nad wszystkimi, czy przynajmniej wydaje im się, że panują nad tymi istotnymi komponentami. Przy okazji tej naszej dyskusji zrobiliśmy wielką promocję terminu komponent gospodarki. Natomiast to, ponieważ to działa jako naczynia połączone, czasami tak wychodzi, że gdzieś coś przy okazji zmienia się na gorsze. Tak jak mówił wielokrotnie Friedrich von Hayek, że najgorsze są te efekty działań ludzkich, które nie są efektami ich zamierzeń. Zamierzenia są zwykle tylko dobre i tylko optymistyczne i pozytywne, ale konsekwencje gdzieś później mogą się zdarzyć nie najlepsze. Chodzi o to, żeby to obserwować, tak, diagnozować i reagować na tyle, na ile jest to możliwe. Dotychczasowe doświadczenia z kreowania polityki gospodarczej oraz reagowania w tych najbardziej newralgicznych punktach, myślę, że powinny nas uspokajać, powinny nam dawać pewien komfort w funkcjonowaniu i myśleniu, że wszystko to zmierza w dobrym kierunku, bo takie są fakty. Wskaźniki makroekonomiczne, oceny, ratingi, oceny eksperckie, także instytucji międzynarodowych. Myślę, że jednak dostarczają nam
mocnych argumentów do tego, żeby z optymizmem spoglądać w przyszłość najbliższą i w tą trochę bardziej odległą także.
Bardzo gorąco dziękujemy, panie profesorze, za to niedzielne spotkanie w tematach ekonomicznych. Krajowy Plan Odbudowy wpisany w Europejski Fundusz Odbudowy. Dziękuję za spotkanie. Gorąco serdecznie pozdrawiam.
To już koniec, proszę ojca?
Tak, to już koniec.
To ja także dziękuję za tę rozmowę i pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy. Pozdrawiam ojca. Szczęść Boże.
Pozdrawiamy również pana profesora, pańskich najbliższych, profesor doktor habilitowany Henryk Wnorowski. Dziękuję panie profesorze, z panem.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękuję. Pan profesor jest kierownikiem Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie na Uniwersytecie w Białymstoku.